Dobrze,
lecimy.
Zaczynamy. Szymon Sirziste.
Sirziste?
Sirziste?
Tak.
Dobrze, nauczyłem się. No, kurde, wiesz, ile próbowałem, żeby to wymówić?
No słuchaj, ja też się myślałem długo, jak byłem mały.
Nie będziemy robić The Legend of Szymon Sirziste, bo w sumie całą opowieść twoją życia zrobił Piotrek z Szachem.
Jako cało to tam jakiś.
No jakiś
mały,
ułamek, nie?
Mały ułamek, no ale faktycznie pogadaliśmy i zapraszamy.
Tak,
do materiału.
Ale żeby komuś tam, kto cię nie zna, przypomnieć, kim jesteś, no to Szymek w latach 90. startował w downhillu na sztywniakach, na trasach, które były w sumie down the hill, a nie down the rock.
No, to było szalone generalnie, od byłeś... sprzętu po trasy, także to było no. szaleństwo.
Byłeś czterokrotnym mistrzem Polski?
Mistrzem dwukrotnym, a medali mistrzostw Polski to tam, nie wiem, nawet ile jest, 5-6 jest różnych.
No, także fajna historia. Coś tam i to było w latach 90., tak?
To znaczy tak, ja zacząłem w ogóle jeździć na rowerze górskim w 93 roku. Pamiętam, że w 93 chyba już wystartowałem w pierwszych zawodach, gdzie byłem ostatni. Trochę się wkurzyłem, powiedziałem, że tak nie może być. No i po 6 latach zostałem mistrzem Polski w zjeździe właśnie. To były pierwsze mistrzostwa Polski w ogóle. A co ciekawe, jechałem ze złamaną ręką, bo dzień wcześniej złamałem rękę. Także...
Na Giantie słynnym.
Tak, no a ty w ogóle ten rower wtedy to wow, to były to inne czasy w ogóle, więc to podejrzewam, może nie brnijmy głęboko, bo
no,
to jest
tak...
na oddzielny zupełnie, sorry, na zupełny odcinek, bo fajnie było, może zrobić kiedyś coś takiego,
możemy, no.
kilka osób i powspominać, wiesz, bo to jak no, będzie kilka osób,
z Kubą
to...
Z Zeną gadaliśmy wczoraj, no. żeby coś zrobić, takiego jakąś historię
no,
tam, coś.
To by było, ten... to było super, póki jeszcze żyjemy. No.
Potem, dobra, skończyłeś jeździć, zająłeś się organizacją zawodów?
To było w międzyczasie, bo tak naprawdę, Mistrzostwa Polski wygrałem w 99 roku z tą ręką złamaną i później już się okazało, że jest dość poważnie złamana i nie mogłem nic zrobić, więc zrobiłem zawody i to właśnie pierwsze zawody zorganizowałem w 93 roku, 99 roku w Zakopanem, to był zjazd z Gubałówki, z Szymoszkowej dokładnie. Na później, jak się wyleczyłem, no to się ścigałem, można powiedzieć, i do organizacji imprez wróciłem tam w 2006 albo 2007 roku, z tego co pamiętam.
Czyli ty nigdy nie pracowałeś poza rowerami? Jakby to się zastanawiałem, czy ty gdzieś kiedykolwiek pracowałeś.
Nie. Nigdy nie pracowałem tak, żeby gdzieś pracować w pracy.
Tylko to zawsze z rowerów się utrzymywałeś.
To znaczy nie z rowerów. Na początku to było tak, że no wiadomo, tam pierwsze lata no to rodzice mnie utrzymywali.
No wiadomo, no. No.
Ale już musiałem sobie sam radzić tak na początku, bo jakoś tam się specjalnie nie przelewało, więc musiałem sobie sam kasę organizować. Mieszkając w Zakopanem, jeździłem na nartach, byłem instruktorem narciarstwa, więc od razu skoczyłem na narty, żeby uczyć ludzi jeździć i tą kasę, którą zarabiałem w zimie, później właśnie albo na sprzęt, chociaż nawet na sprzęt mniej, bo udało mi się tam podogadywać z kilkoma firmami, z tego, że już miałem wyniki jeżdżąc na
rowerze.
To były w ogóle absolutnie początki, więc ja też się bardzo wybijałem, bo nie było dużej konkurencji to raz. Jeździłem w cross country, ale w tym cross country to jeździłem tylko po to, żeby wyjechać na górę, żeby później zjechać sobie fajnie z górki, więc wolałem jechać spokojniej do góry, żeby mieć power na zjazd. Także, a nie o to chodziło w zawodach cross country, więc raczej tam byłem na końcu, ale na zjazdach brylowałem. Zaczynały się jakieś właśnie imprezy, czy to Dual Salomy przez Pawła Kibinia organizowane, czy jakieś pierwsze zjazdy i no tam jakoś sobie radziłem. Udało mi się dogadać z Giantem, że od nich rower dostałem. Tam był taki deal, że jak rower był wypożyczony, ale jak będę sobie dobrze radził, to rower przejdzie na moją własność i wtedy właśnie wygrałem pierwsze Mistrzostwa Polski. Także jedną pracę taką poza rowerami, no to byłem instruktorem narciarstwa, także...
No ale nie, właśnie to fajnie pokazuje twoją osobę, jak że ty się byłeś w stanie w Polsce z tego, nie wiem, utrzymać i rozwijać przez te wszystkie lata.
No tak, znaczy nie było to łatwe na pewno, bo tak no. na początku no to było tak, że chodziłem w dziurawych butach w zimie, bo szkoda mi było kasy na nowe buty, bo przecież trzeba było sobie kupić opony, tak? Także,
no, tak.
To pewnie każdy z rowerzystów zna tam na jakimś etapie, przynajmniej większość. No ale kurczę, ja jestem upartym człowiekiem, nie? I to było tak, że jak
zacząłem... Góral.
Często tak jest. Jak zaczynałem jeździć na rowerze właśnie w zjeździe, no to nie było tak jak teraz, że jak jeździsz, nie wiem, czy na dercie, czy w enduro, czy w zjeździe, to jesteś spoko ziomkiem, tak? Wtedy ja byłem odmieńcem, jakimś kurczę popierdoleńcem w ogóle, który jeździ z górki na rowerze, o co chodzi, nie? Że gość ma kask motorowy, rower jak motor wygląda i takie, raczej jak wyjeżdżałem gdzieś tam na Głubałówkę wyciągiem, to nie było, że o spoko, fajne rzeczy robisz, tylko raczej się ludzie ze mnie śmiali, nie? I to było takie, tak sobie myślę, że nie wiem, czy to nie było, że to mnie tak nakręciło, że po prostu, nawet nie, że do pracy, żeby,
okay.
Wydaje mi się, że też to, co robię teraz, wynika poniekąd stąd, że właśnie jak jeździłem, no to było takie na maksa niszowe, ja byłem odmieńcem i bardzo chciałem to zmienić. Chciałem zbudować scenę, pokazać, że to, co robimy, to wcale nie jest jakieś tam straszne wariactwo, że to jest fajne. No i kurczę, wydaje mi się, że przez te tam 20 lat coś mi się udało wnieść, no, że trochę ludzi zajawić tym sportem, trochę osobom wytłumaczyć, jak to jest i wydaje mi się, że jeszcze ostatniego słowa tam nie powiedzieliśmy jako ekipa i jeszcze można dużo fajnych rzeczy zrobić. No, teraz głównie to widać na klubach, tak? Mamy dwa kluby w Zakopanem i w Krakowie, gdzie są dzieciaki. I tak naprawdę to już jest ta następna fala, dla której ten sport jest taki normalny, tak? Bo oni się już urodzili i ten sport już był, tak? My go tworzyliśmy tak naprawdę, a te dzieciaki już mają coś, to jest taki sam sport dla nich, jak nie wiem, piłka nożna, narciarstwo, biegi, także po prostu jest naturalne. I widać, jak się tym fajnie bawią i jak tych dzieciaków przybywa, także wydaje mi się, że to, co najlepsze, to jeszcze przed nami.
Super. Powiedz mi, czemu Zakopane nie jest stolicą kolarstwa górskiego w Polsce? Bo tam w teorii wygląda to tak, jakby się tam urodziło.
Nie ma gdzie jeździć na rowerach?
Właśnie, czemu?
Nie, no się śmieję. Może tak, że jeździć na rowerach nie ma, no to nie jest tak, ale dużo osób właśnie mówi, dlaczego w Tatrach nie można jeździć na rowerach? No kurczę, dlatego, że tam jest teren ekstremalnie trudny i do góry rower trzeba wynosić, to znaczy jakby się chciało oczywiście tam iść, bo nie wolno, to rower trzeba wynosić, a później zjazd też jest bardzo trudny i można się spotkać z turystami po drodze, więc jest to niebezpieczne, ale nawet gdyby te szlaki były otwarte, to w większości przypadków no mało kto by tam sobie radził, to jest raz. A z kolei naprzeciwko Tatr mamy pasmo Głubałówki i ono też wcale nie jest takie duże, tak? Więc Głubałówka to jest taki pagórek, który jest tak naprawdę mniejszy od takich gór, które mamy tam, nie wiem, w okolicy Bielska czy Szczytu,
no.
Tak? I po prostu dlatego Zakopane nie jest stolicą rowerową Polski, no bo jest stosunkowo małe i teren wcale nie jest taki świetny, jakby się mogło wydawać. Są to najwyższe góry w Polsce, ale są to góry trudno dostępne. Także głównie dlatego. To nie jest aż tak, że nie ma gdzie jeździć, bo mamy kilka trasek, że da się fajnie pobawić na rowerze, no ale jest jak jest i raczej się dużo nie
zmieni. To było takie moje pytanie, bo byłem bardzo ciekaw właśnie.
No walczymy. No, teraz na przykład, kurczę, ja 20 lat szukałem jakiegoś miejsca, żeby zbudować sobie hopki i po 20 latach dopiero teraz nam się to udało w zeszłym roku, także niesamowicie się cieszę. Ja sobie na tym może już tak nie skorzystam, ale młodzi będą mieli gdzie trenować, gdzie się rozwijać, więc to jest super. Udało się nam też zbudować track w Zakopanem, więc tak małymi kroczkami idziemy do przodu i wydaje mi się, że no jeszcze za jakiś czas może się doczekam jakichś singli kiedyś oficjalnych, może.
No to było coś. Kurde, takie single z widokiem. No, zawsze no. Zdjęcia wysyłasz z widokiem na ten. Na góry, to
no,
aż się prosi o trasę.
Jest gdzie jeździć, także to jest, wiesz, zwłaszcza na, nie wiem, co to będzie popularne, na elektrykach, tak? No.
elektryk jest spoko, ja nie wiem. Ja zawsze mówię, jak ktoś nie jeździł na elektryku, nie, osoby, które narzekają na elektryki, to są osoby, które nie siedziały nigdy na elektryku.
Koniec. A może siedziały, ale nie w górach. O, może
o,
tak.
Na przykład,
no bo w górach elektryk, no to jest...
Przecież to jest motocykl, to jest po prostu motocykl. W formie roweru.
Może nie do końca, bo wiesz, możesz jeździć...
Ale jakby ten fan jest taki jak na motorze. Jak siądziesz na motor, to masz ten fan, że no ja nie, w sumie nie muszę pedować, a to ciśnie, to mi się wyrywa spod tyłka, to jest niesamowite.
Można też tak, zależy jak sobie ustawisz, nie? W górę jak chcesz pojechać dalej, no to jednak musisz tam baterię trochę oszczędzać, nie? Więc trochę trzeba deptać. Z tego co pamiętam z naszej wyprawy do Nepalu, to...
Tam by siadł na elektryk, ale
tam, by siadł, a propos zaumiłowania do pedałowania do góry. No,
to... Ja się dobrze bawiłem.
Nie no, super było, kurde. Właśnie jak tu jechałem, to myślałem o tym. Kurde, pojechałoby się gdzieś.
Tak, bo my z Siarą byliśmy w Nepalu w 2016-15 roku.
To był chyba 16. No 5 lat już chyba teraz na
pykło. No, jechaliśmy z Katmandu, czyli ze stolicy, na Przełęcz, Annapurna, Sirkut. I nigdy nie wiem, ile to było kilometrów.
No, to jest też, tam się inaczej liczy kilometry, bo to kilometr...
Pierwszego dnia 60 kilometrów, z czego 20-kilometrowy podjazd, 60-kilometrowy zjazd chyba.
Coś takiego, ale to też nie można liczyć na kilometry, no bo to no. Wiesz, to w górach kilometr kilometrowy nierówny raczej na czas i na przewyższenia, nie? Tak, także... no.
Generalnie 5 tysięcy wjechaliśmy, tak, jako no. Jedyni z ekipy, nie tak. Wiem, ile tam osób było łącznie.
No nie wiem.
15, 10 osób? 10, i my w trójkę, ja, ty, Piotrek Staroń, dopiero tylko my wjechaliśmy na górę, reszta padła.
Tak było.
Ale to świetne doświadczenie, jest się czym chwalić.
Z 5000 po ciemku.
Zjazd 5000, no.
No, mam nadzieję, że kurczę się gdzieś wybierzemy, co?
No, dobra. I idźmy teraz, mieliśmy tak, piękny wstęp, tak. Przejdźmy do Joyride'u. Który Joyride był pierwszym Joyride'em? Red Bull Joyride Whistler czy polski Joyride?
Kurczę, nie sprawdzałem tego. Generalnie też... No właśnie, to jest trochę konflikt teraz, tak, czy może nie konflikt, ale jak my się rozrastamy, no to czasami są takie pytania. Joyride, jako Joyride, my ruszyliśmy pod tą nazwą w 2003 roku, więc nie wiem
kiedy. Ale to sami wymyśliliście, nie, że gdzieś tam jakby to
generalnie
było niezależne.
Niezależne totalnie, sam Joyride skąd się wziął w mojej głowie, to jest tak, że no, ja byłem zawodnikiem i... Też lubiłem tupnąć nóżką, jak to się mówi, od czasu do czasu i nie podobało mi się to, że na zawodach jest taka sztywna atmosfera, że wszyscy są spięci i to by też były inne czasy, nie? Bo ten zjazd wtedy, jak ja się ścigałem, to był może nie, że na wysokim poziomie sportowym, bo teraz jest nieporównywalnie wyższy, bo wiadomo, że sport się rozwinął, ale to było wtedy tak, że jak mieliśmy zawody, no to relacje szły na żywo w telewizji publicznej. Gdzie wtedy to nie była taka telewizja jak teraz, tylko to faktycznie wszyscy oglądali. Także jak wracałem z zawodów, to ludzie mnie zaczepiali na ulicy i mówili jak tam, co tam. I rozmawiam, no naprawdę, to było coś niesamowitego. To był taki boom, wtedy snowboard, właśnie zjazd, tak mocno się rozwijały. Zawsze jak coś jest nowe, no to jest na początku taki efekt wow, tak? Więc był ten efekt wow i były duże nagrody, więc no była też przez to napinka, tak? Więc wymyśliłem, no ja tak nie może być, to my się musimy spotykać chociaż raz w roku pod pretekstem jazdy na rowerze, żeby się pobawić razem i stąd powstał Joyride, tak? Więc naturalnie mi przyszło do głowy, okej, będziemy się bawić, będziemy jeździć i powstała nazwa Joyride, bo to lepiej
brzmi. Pisałeś do nich, że ci zabrali nazwę albo oni do ciebie?
Nie było kontaktu.
A byłeś w ogóle jeszcze. Whistler na tym? No Joyride? Z koszulkami Joyride'u?
Nie, jeszcze nie byłem, ale się muszę wybrać, kurczę, kiedyś do tej Ameryki.
Lepiej szybciej niż później, bo
no,
się zmienia.
No, jest plan, no właśnie, ty muszę o tym, żonie tylko muszę o tym powiedzieć, bo słyszę o jakichś planach, to zwłaszcza, że mam teraz małe dziecko, drugie, także z czasem
daję
bywa różnie.
Dlaczego tyle ludzi przyjeżdża na festiwal, a jest tak mało festiwali w Polsce?
Dlaczego tyle ludzi przyjeżdża?
No w sensie dużo, bardzo, masz bardzo dużą frekwencję jako festiwal. Znaczy generalnie ja zawsze uważam, że na festiwalach zawsze by się dużo ludzi przewijało. W Szklarskiej był ogrom ludzi, w Przemyślu był ogrom ludzi. U ciebie jest ogrom ludzi, a festiwal jest coraz mniej, ty zostajesz chyba jako jedyny.
Kurczę, to jest w ogóle temat takich imprez sportowych, to jest...
No bo nie jest jakiś festiwal rowerowy teraz?
Szeroki. Chyba nie, był w Przemyśl, tak? Ale już chyba też nie ma. Była Szklarska, też nie ma. No. Generalnie nie ma chyba miejsca, praktycznie chyba w każdym kraju jest tak, że jest, nie wiem, jeden, może dwa jakieś duże festiwale i to jest tyle, tak? No to jest dużo składowych, więc żeby był festiwal, to muszą być też targi na przykład, tak? Wystawcy to są często mniejsze, większe firmy, też im nie jest łatwo się wyrywać i jeździć co chwilę po jakichś imprezach, tak?
Albo dystrybutor.
Albo dystrybutorzy, tak? Więc to jest jedna kwestia. No, druga kwestia jest taka, że jest to no, mega ciężki kawałek chleba tak naprawdę, no. Teoretycznie jest to biznes, tak? Ale zobaczmy, ile biznesowych, nie wiem, agencji eventowych organizuje imprezy rowerowe grawitacyjne.
No.
Żadna. Nie ma takiej po prostu, tu nie ma, nie, to się nie spina generalnie, więc to jest robione przez ziomków dla ziomków na większą lub mniejszą skalę. Teraz mówię ogólnie o eventach, tak? I, no i kwestia tego, kto jak to tam poskleja, ile będzie miał samo zaparcia. My robimy też poza samym festiwalem mnóstwo innych rzeczy rowerowych, tak? Bo i mamy kluby, mamy MTB Akademii, robimy wyjazdy, teraz zaczynamy robić jakieś rzeczy z ciuchami, więc jest tego dużo i to już po prostu może dlatego, że jesteśmy tak mocno głęboko w tym środowisku, to dlatego jeszcze siłą, może nie, że siłą rozpędu, ale robimy tyle rzeczy w tej branży rowerowej, że to nas chyba jakoś tam utrzymuje. No.
Super.
Gdzie po prostu ktoś jakby chciał się zajmować tylko i organizacją imprez, to po prostu no, to się nie zepnie.
Już sobie, bo to większość tych, znaczy, no wiesz, Lech Bike Festival, no to oni chyba tylko robi festiwal. Przemyśl też tylko, znaczy nigdy nie znałem
teraz
tych organizatorów.
Teraz mówisz o Lechu, to co było w Szklarskiej, to było też, jak ja się ścigałem, to były też zupełnie inne czasy, tak? Bo to był ten boom na eventy ogólnie i wtedy były w eventach bardzo duże pieniądze. Wtedy co byś nie zrobił praktycznie, no to już tam jakoś funkcjonowało. Nie było mediów społecznościowych, to był zupełnie inny świat, tak? I wtedy wszystkie firmy były na eventach skupione, żeby się jakoś pokazać, plus reklama w telewizji, w radio, w prasie i to było tyle, tak?
No.
Teraz jest tyle możliwości różnych promocji, że no, a eventy też się stały tak drogie, że dlatego tak jest, tak jest, dlatego jest tak mało imprez, tak? No, każdy, nie wiem, kto przyjeżdża na imprezę, chce, żeby była jak najlepiej, ma jak największe wymagania. Organizatorzy starają się temu sprostać, to też nie jest ale takie łatwe i w pewnym momencie, no kurczę, no po co to robić dalej, tak? Raz, że na tym nie zarabiam, dwa, że jest to bardzo stresujące, trzy, poświęcam na to mega czasu i kurczę, mogę iść robić coś innego i jeździć na rowerze tylko dla przyjemności i lepiej na tym wyjdę.
Ile właśnie zajmuje organizacja eventu? Cały rok nad tym jakby planujesz, czy to jest jakiś okres?
Nie, cały rok to może nie, ale jest to tak kurczę około 10 miesięcy pracy. W naszym przypadku no to są praca, nie wiem, trzech osób przez te 10 miesięcy.
To mówimy o samych telefonach, mailach
jakichś tam spotkaniach, a im bliżej eventu, tym więcej osób nad tym pracuje. Nie wiem, może też my jeszcze jesteśmy i robimy festiwal, może dlatego, że nie wiem, że praktycznie cała ekipa, która Joya, to jesteśmy wszyscy rowerzystami i robimy to z, nie wiem, zajawki i po to, żeby się spotkać i fajnie bawić. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może.
Okay, aż tak pięknie powiedziałeś, że zgubiłem całe pytanie, które sobie w głowie ułożyłem. Właśnie, i tyle pracy w to wkładasz i zawsze słychać jakieś negatywne na koniec, nie wiem, pod kątem festiwalu, zawsze ktoś się wypowie, coś było nie tak, coś... Jak ty na to reagujesz? To mnie zastanawia. Bo ty starasz się to poprawić w następnym roku, czy po prostu, nie wiem, ktoś na coś narzeka, to znaczy, że miał, nie wiem, za wysokie oczekiwania albo po prostu to była jego osobowość?
To znaczy tak, jak są uwagi, że tak powiem, jak jest konstruktywna krytyka, to staram się słuchać, to jest mega ważne, ale bardzo rzadkie, tak? Bo przeważnie to mamy takich bohaterów, że ktoś podchodzi i cię klepie po plecach, a później w internecie pisze coś innego, tak? Bardzo jest mało takich osób, które ci powiedzą, że słuchaj, bo to można było zrobić tak, a to można było zrobić tak i to jest super wtedy, tak? Nie da się zrobić eventu idealnego, tak? To jest też to, co robimy, pracujemy na takiej... to jest bardzo młody sport, tak? On się cały czas bardzo dynamicznie rozwija, tak? To nie jest, nie wiem, narciarstwo, piłka nożna czy jakieś inne sporty, które już są... mają długie tradycje, wszystko jest utarte. U nas się dużo zmienia, powstają, nie wiem, nie ma zaplecza tak naprawdę, tak? My robimy festiwal w Kruszkowcach, robiliśmy imprezę na przykład na Harendzie, gdzie na Harendzie było zakończenie sezonu, były od początku, tak? Od 2007 roku. No, ja byłem przekonany, że to jest taka impreza, że ona będzie zawsze, bo jest u nas, w Zakopanem, spotykamy się i dzieciaczki, które u nas startowały na początku, teraz to już są kurczę dorośli, duży faceci i fajnie, żeby byli u nas później z dziećmi i tak dalej, a się okazało, że no niestety już Harendy nie robimy, pewnie robić nie będziemy, bo nie ma zaplecza, tak? Po prostu właściciel terenu nie ma takiej wizji, że chce się rozwijać rowerowo, no to kurczę, my słuchaliśmy raz, rok, dwa, trzy narzekań, że są słabe trasy. Nie byliśmy w stanie tam ingerować ani ich robić. To też nie są takie czasy, że weźmiemy motykę, łopatę i sobie pójdziemy robić trasę, tylko teraz trzeba wjechać, teraz trzeba wjechać ciężkim sprzętem i to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. No i się nie dało, tak? I Harendy już nie ma, tak? W Kruszkowcach też, a propos narzekań, no to tam głównym problemem właśnie są trasy, gdzie faktycznie przez ostatnich kilka lat właściciele nie za bardzo widzieli może potencjał w rowerach, nie do końca
chcieli. No bo do Kruszków ludzie tylko na festiwal jeżdżą?
Przede wszystkim tak, ale nie, w trakcie sezonu też tam coś się dzieje, ale teraz powstała kilka lat temu ścieżka ta taka asfaltowa dookoła zalewu i ludzie żyjący, nie wiem, w całej okolicy zobaczyli, wow, kurczę, ci rowerzyści to wcale nie są tacy źli, przyjeżdżają, zostawiają kasę i to jest biznes, tak? I właściciele samych Kluczkowiec też to dostrzegli, chcą iść w kierunku rozwijania infrastruktury. W zeszłym roku zaczęli budować trasę jedną, taką zieloną, więc jest perspektywa, że będzie to szło w dobrym kierunku, no ale to też nie jest kwestia tam jednego czy dwóch miesięcy, tak? To jest proces, który pewnie potrwa, nie wiem, 2-3 lata minimum. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że teraz jest co, który mamy 15 kwietnia, a w Kluczkowcach jeszcze jest śnieg, tak?
No, to
więc to okienko, kiedy tam można sobie działać, w górach jest dość wąskie, tak? Później przychodzi wrzesień, jeszcze jest ok, w październiku już różnie bywa, no w listopadzie już mamy znowu zimę, także jest ciasno, ale wracając do pytania, tak? Czyli na narzekań, kurczę, no...
No bierzesz to do siebie i starasz się rozwijać?
Brałem, wcześniej faktycznie brałem to do siebie. Teraz już tak chyba zapałem troszeczkę dystansu, bo trochę zmieniłem priorytety. Dawniej to było moje całe życie, tak? Joyride, zawody, to nie potrafiłem nie spać w nocy, bo nie wiem, ktoś coś powiedział, totalnie z dupy nawet, mimo nie potrafiłem, brałem to do siebie. Teraz mam rodzinę, mam, wiesz, super synów, świetną żonę i mam tak, że jak już nie pracuję, to staram się po prostu od tego w miarę odcinać i jakoś tam...
No to jest ciężkie, się odciąć.
Czasem mi się udaje, czasem nie. Nie jest to łatwe, nie? Zwłaszcza jak jesteś w takiej branży, gdzie no, łączysz swoją pracę z pasją, to jest też ciężka buła. No, ale chcę odpowiedzieć do końca, tak? Czyli czy narzekania biorę do siebie, tak? Czy takie typu pytanie było już trochę...
No, że myślę, że już powiedziałeś, co miałeś powiedzieć.
Tak, okej, okay, no.
Ale czym jest dla ciebie udany event w ogóle? No bo zazwyczaj jak się nikomu nic się nie stanie, wszystko jest...
Tak, to jest przede wszystkim, żeby nikomu się nic nie stało, tak? No bo to ja sam miałem ciężkie wypadki na rowerze, gdzie no, otarłem się o oddział intensywnej terapii. Także już było nerwowo naprawdę i to zostawiło na pewno ślad na mojej tam psychice i generalnie to, co najbardziej przeżywam. Inaczej, nawet na festiwalu bym nic nie robił, bo teraz już mam tak podzielone zdania, że tam nie ma nic dla mnie do pracy. Bo
szefu.
Po prostu, nie szefu, tylko nie byłbym w stanie zrobić tego tak dobrze jak reszta ekipy, tak? Bo no, tego się nie da po prostu zrobić. Każdy jest czymś dobry, a ja staram się po prostu nie mieszać i tam nie przeszkadzać. Ale tak jak nagrywaliśmy tam podcast właśnie w zeszłym roku, to ja bym totalnie wymęczony po trzech dniach, gdzie nic nie robię. Po prostu jest tak niesamowity stres. Ja czuję się odpowiedzialny za każdą osobę, która jeździ na rowerze na festiwalu, a umówmy się, jak mamy ekipę tam chłopaków, którzy mają 12 lat i są pierwszy raz czy drugi raz w górach i razem się buzują, a tu jeszcze obok siebie widzą, nie wiem, Goćka, Szymona, Dawida albo kogoś jeszcze innego, Sławka, Łukasika, gości, którzy znali tylko, nie wiem, z internetu. To jest totalna buzacja i nie do końca zachowują się racjonalnie na tym rowerze. Na szczęście z ostatnich kilka lat jest bez jakichś groźnych upadków, więc obyśmy taką tendencję utrzymali i staramy się po prostu robić to, żeby przede wszystkim to było bezpieczne, tak? Więc czasami okej, fajnie by było, żeby, nie wiem, hopy były większe, dropy wyższe i tak dalej, no ale musimy pamiętać, że na taką imprezę przyjeżdżają bardzo różni ludzie, tak? To jest raz, a dwa, że ja zawsze mówię, że kurczę, Joy to jest impreza po prostu Joy, dla zabawy.
Zabawa,
tak?
Jeżdżenie na rowerze.
Jest, nie wiem, pozbijać piony, po rowerze się napić piwka, pogadać i to jest właśnie Joyride, tak? Jeżeli ktoś chce się rozwijać sportowo, to moim zdaniem w Polsce no, nie ma czego szukać, tylko jak chcesz się rozwijać, to musisz jeździć z zawodnikami na poziomie co najmniej europejskim, jak nie światowym, po miejscówkach europejskich i światowych, tak? Więc my przyjeżdżamy na Joya się bawić. Mam nadzieję, że no nie, no, uczestnicy też tak naprawdę, no bo z kim się nie rozmawia, to jest to samo, że to jest ten jeden dzień w roku tak naprawdę, gdzie można spotkać wszystkich. Tak? Więc to jest taka, wydaje mi się, że największa wartość festiwalu.
Jakie zmiany w tym roku w stosunku do zeszłych lat?
zmiany. Kurczę, my nigdy nie mieliśmy jakichś takich radykalnych zmian, tak?
No, jakieś takie rozszerzenie bardziej ewolucja.
Bardziej jest ewolucja niż rewolucja, więc po prostu no, na pewno jest dużo do poprawienia rzeczy, które robimy. Staramy się po prostu poprawiać po kolei, tak? Fajnie, że powstanie tam jedna trasa taka łatwa. W zeszłym roku mieliśmy problem, bo na tam kilkanaście dni przed festiwalem się okazało, że nie możemy zrobić imprezy enduro w lasach państwowych. Musieliśmy na szybko zrobić trasy na obrębie ośrodka. Mhm. To się w sumie udało. Teraz będziemy mieli trochę więcej czasu może, żeby je tam jeszcze doszejpować, trochę trasy DH, bo to są takie rzeczy, gdzie możemy iść łopatami, grabiami zrobić, żeby się dużo płynniej jeździło, więc na pewno tym się chcemy zająć. Najważniejsza taka dobra informacja jest, że po dwóch latach marazmu spowodowanych COVID-em, no to raz to w ogóle targi musieliśmy odwołać.
No, to była tragedia.
W zeszłym roku tam było około 20 wystawców, a w tym roku już mamy 50 zapisanych, więc naprawdę nawet jak ktoś nie chce jeździć na rowerze ani się ścigać, to nawet warto przyjechać tylko po to, żeby raz w roku, to jest jedne chyba miejsce, gdzie można zobaczyć fajne marki w jednym miejscu, porozmawiać z dystrybutorami, wystawcami, zadać im fajne, ciekawe ewentualnie pytania, na które mogę odpowiedzieć, czegoś też w necie nie da zrobić.
Właśnie, można jechać na Joya sobie pojeździć, a nie startować w żadnych zawodach, czy teraz są
tak, no
zamknięte?
Mamy taką opcję, chilluję, nie startuję i na początku to właśnie też był śmiech, a teraz to, słuchaj, jak tam patrzyłem po zapisach, to jest chyba najbardziej licznie obstawiana kategoria w tym momencie, także da się, no po prostu wiesz, przyjeżdżasz, wykupujesz sobie pakiet, dostajesz też numer startowy, jakbyś nagle cię olśniło i że chcesz czymś wystartować, to jeszcze pewnie jest taka możliwość. No ale możesz poczuć ten klimat, możesz sobie rowery potestować, po prostu pojeździć z ziomeczkami. Wcale nie chodzi o to, żeby startować, tak?
Moja kategoria.
No, mam nadzieję, że wbijesz w tym roku.
No, muszę.
Ja też chcę z rowerem w tym roku, żeby coś pojeździć na
tak?
festiwalu. Dobra. Po raz pierwszy chyba.
Ja muszę wbić.
Polatamy.
Bo ja zawsze mam robotę. Zawsze od trzech lat, oprócz zeszłego roku, to 3 lata jeszcze wstecz miałem. Zawsze w majówkę jakiś wyjazd i zawsze było mi przykro.
No to słuchaj, to tam może teraz jak gdybyś nie miał...
Przecież na przykład w zeszłym roku, to ja byłem dzień po. No, miałem robotę i dzień po przyjechałem, żeby nagrywać z Jankiem coś dla Shimano.
No tak. No to teraz może się uda połączyć.
No, jedno z drugim.
Jedno z drugim. Co komuś chcesz sprzedać?
Powiedz mi MTB Academy. O. Czym jest MTB Academy? Bo to jest jakby rozwinięcie Joyride'a w pewien sposób.
Tak, no czasami nawet w ogóle ktoś mówi, czemu to robi pod innym brandem. No jest to jednak dalej nasza misja i nasza zajawka, no tylko że trochę oddzielna, tak? Chcieliśmy jednak te eventy oddzielić od szkoleń, od wyjazdów. Ja sam mam bazę instruktorską właśnie z nart, więc szkole kurczę od ilu? Od 30 lat już prawie? Nie, od 30 przesadziłem, ale od 25.
Ile to masz lat? 46?
42 w tym roku. No leci, 80 rocznik, także żartów nie ma. No a czym jest MTB Academy? No to jest szkółka, gdzie po prostu chcemy ludziom pokazać, jak jeździć na rowerze bezpiecznie i przy tym dobrze się bawić, tak? Tak w skrócie, taka jest misja. Oczywiście to są szkolenia, ale staramy się na podstawie takich naszych jakichś, nie wiem, doświadczeń z dość długiego czasu i instruktorskich, i rowerowych przekazać naszą wiedzę w jak najszybszy, jak najprostszy sposób. I to, co jest fajne w ogóle w szkoleniach rowerowych, to na nartach jak szkolisz, to często jest tak, że przez ludzie przypadkowi, nie wiem, masz dziewczynę i ty jeździsz na nartach, ona też się musi nauczyć, dziecko też się musi nauczyć, tam wypychane przez rodzica i nie zawsze ten progres idzie tak, jak by się chciało, no bo ludzie nawet czasami nie chcą specjalnie się uczyć, a są na tej lekcji, tak? A na rowerach jest fajne to, że jak ktoś już tutaj jest, to faktycznie bardzo chce. I ten progres też jest dużo łatwiej osiągnąć, no bo już na rowerze jakieś zawsze podstawy mamy, coś już tam jeździmy i w przeciągu tam, nie wiem, kilkunastu godzin można zrobić bardzo duży progres, taki odczuwalny, nie? I to jest...
To jest dla amatorów?
Czy to znaczy... dla każdego tak naprawdę, no bo co ciekawe, tu jest też ciekawa historia, na przykład ja ścigając się i podejrzewam, że teraz dużo osób bardzo tak ma młodych, że robi coś, szybko jeździ, na przykład nie wiedzą dlaczego. No po prostu jeździsz, napierdzielasz za przeproszeniem i jeździsz coraz szybciej i super, ale nie myślisz do końca, co, przepraszam, co z czego wynika. Tak, więc my staramy się teraz, jak jesteś instruktorem, mamy swoją metodykę opracowaną, to na podstawie tej, o tych, bo muszę czegoś, ewentualnie masz jakieś wody?
No jasne, coś znajdziemy.
Przytniemy.
Coś mocniejszego? To nie ma przycinania.
Nie ma? Nie, nie, nie.
Uwaga, przerwa.
Uwaga, przerwa, idziemy się czegoś napić. Czyli skończyłem myśl na tym, że dopiero jak zaczęliśmy szkolić, to sami układając metodykę, zaczęliśmy się zastanawiać, co z czego wynika, tak? To jest też ciekawe, bo jak jeździsz, to jak się ścigałem, no to nie zwracałem uwagi, tak? Teraz jak jeżdżę na rowerze, no to dużo bardziej myślę, co, jak, dlaczego się dzieje. Fajnie, że mamy w ekipie takich też starych wyjadaczek, na przykład, nie wiem, Maćka Jotko, mojego kuzyna, który jest dużo młodszy ode mnie, ale też od dziecka jeździ. No, może nie będę wymieniał wszystkich, ale fajnie, bo siadamy, wymieniamy się spostrzeżeniami zajęć, wymyślamy jakieś ćwiczenia, więc to jest też tak fajna sprawa. I najlepsze jest to, że później faktycznie widać, że to działa, jak się ogląda szkolenia i widać te badane u ludzi i widać, jaki jest progres, to mega cieszy. A MTB Academy ma tą samą w sumie misję co Joy, tak? Czyli budować scenę, popularyzować sport, bo jeżeli nie, na moim przykładzie na przykład, tak? Miałem złamane udo, kręgosłup w trzech miejscach, pękniętą nerkę, połamane żebra, ręce, tego typu rzeczy. I wiem, że gdybym zaczął jeździć teraz, to pewnie to by się nie wydarzyło, tak? Bo jeździłem bez wiedzy, co i jak robić, czasami na pałę, na jakimś przypale, trasy były, nie było praktycznie. Więc staramy się tak działać, że my, nie wiem, przecieraliśmy szlaki, można powiedzieć, tak, bo budowaliśmy początki i fajnie było, żeby ludzie, którzy teraz zaczynają, już nie musieli naszych błędów popełniać, tak?
No to widać w dircie też, nie? W trikach, jak się ludzie rozwijają, że nie wiem, ludzie się uczyli flipa na twardo. No. Jakaś masakra, albo Szymek z Dawidem do kępki liści, które tak w sumie amortyzują jak wcale, a teraz i przykład Nikoliego, że on od razu zaczynał w gąbkach, nie?
No właśnie, nie? Więc fajnie jest po prostu na bazie zdobytego doświadczenia przekazywać je dalej i fajnie widać, jak to działa, zwłaszcza teraz u dzieciaków, bo to, co największego powera zdaje zdecydowanie w tym, co robimy, to jest praca z dzieciakami w klubach, tak?
Właściwie przerosną, nie? Uczeń przerasta mistrza potem.
Wiesz co, no to tak, to, że robią progres szybko, to jest aż coś niesamowitego, ale jak popatrzysz w oczy tym dzieciakom i widzisz tą zajawę, no to ona też do ciebie wraca, tak? Także ja to się śmieję nawet, że czasami te dzieciaki więcej nam dają niż my im, tak? No bo pracując w branży rowerowej, spędzając wolny czas na rowerze, no to ta zajawa z czasem może gdzieś tam trochę ulatywać, tak? No bo po prostu może być normalnie zmęczony tym, co robisz, tak. Ale pracując z takimi małolatami i widzisz, jak tam jest ogień wokół, jaka zajawa, to widzisz sam siebie sprzed iluś lat i no i co, i dalej masz taką zajawę tą samą, żeby to robić, no.
A co z wszystkimi tripami? Bo MTB Academy też robi wycieczki.
No tak, był ambitny plan, że jak byliśmy razem w Nepalu, że będziemy projekty po kolei rozwijać. Było założenie, że co roku będziemy nową miejscówkę dokładali, no ale wszystko w łeb strzeliło, jak przyszedł COVID. To nas praktycznie całkiem zatrzymało i teraz, no co, miało być lepiej, a jest nawet wręcz gorzej, jak chodzi o wyjazdy w takiej niepewnej sytuacji jak teraz, więc no dalej czekamy, skupiając się może na innych troszeczkę rzeczach, właśnie na rozwijaniu klubu czy imprez, a no na wyjazdy, takie tripy dalsze przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek jak to nie może być próżni, więc zamiast wyjeżdżać do Nepalu czy do Maroko, w tym roku pojedziemy sobie na Transalpa, na e-bike'ach zresztą, zapraszam serdecznie, więc będziemy rozwijać takie może mniejsze lokalne wyjazdy jakieś bliżej, a te dalsze jeszcze pewnie poczekają chwilkę.
Super.
Do Nepalu pewnie wrócimy w przyszłym roku.
Tak?
Taki jest plan. No.
Ja nie chcę.
No.
Więc tak, Zaczynałeś w początkach MTB w Polsce, w latach 90.
To były widziałeś... takie początki całkowicie.
Początki,
to
taki tak, początek,
że
początek.
Jak gdzieś widziałeś rower górski, to było co to jest, nie?
No,
także...
no był góral.
Tak, to był góral, na pewno.
Rozwijałeś scenę i byłeś przy rozwoju sceny. Teraz jesteś dalej na scenie i dalej tworzysz tą scenę. Jak widzisz przyszłość takiego kolarstwa górskiego w Polsce? Czy to pójdzie w narty, że to będzie takie normalne, że ludzie jeżdżą na nartach i to w sumie nie ma żadnego takiego... Nie wiem, jak to powiedzieć, że narty są tak
więcej,
długo z nami,
wiem,
że w sumie nikt na nie nie zwraca uwagi.
Wiem, o co ci chodzi, tak? Wydaje mi się, że tak, no na pewno będzie się rower popularyzował, to jest pewne. Tutaj olbrzymią rolę grają miejscówki, tak? Powstaje kupę legalnych, coraz bezpiecznych miejsc, przyjemnych ścieżek do jazdy. To jest raz, czyli zaplecze, które się rozwija dynamicznie, to jest super. Dwa, no to tutaj też może nie będę popularny, ale i bajki moim zdaniem będą bardzo mocno rozwijały też scenę rowerową do takich osób, które chciałyby zacząć. Nie mówię, to jest stricte o grawitacji, ale takiej ogólnej jeździe, nazwijmy to endurowej czy trailowej, tak? No bo z rowerami to był ten problem, na przykład do nart, że ten próg wejścia był bardzo wysoko, tak? Czyli tam jak ja zaczynałem, no to tak, po pierwsze nie było rowerów zjazdowych, jak były, to kosztowały takie pieniądze, że to w ogóle była abstrakcja, żeby to kupić. Jak już miałeś ten rower, to wjeżdżałeś na trasy, które były tak trudne, to naturalne jakieś korzenie skały, że już musiałeś być kozakiem, żeby tam jeździć. Także tak by wziąć kogoś, kogo byś chciał, chodź, pojedziemy sobie na rower, to było praktycznie nierealne, tak? Teraz idziesz do wypożyczalni, wypożyczasz i bajka, jedziesz sobie na jakiegoś flow traila i bardzo łatwo zajawiasz nową osobę, tak? Ja widzę znowu na przykład naszego klubu, tak? Gdzie pierwsze zaczęły nawet dzieciaki, a już po roku rodzice kupują rowery, żeby jeździć z dziećmi, tak? Którzy
Kozak.
Nigdy by w ogóle na nie podejrzewałbym, że będą na rowerach jeździć, to są moi znajomi, tak? I wydaje mi się, że tak. W przyszłości raczej ciężko, żeby rower był tak popularny jak narty, ponieważ mimo wszystko jednak ten próg wejścia będzie troszeczkę wyżej. Jest to troszeczkę bardziej złożony i trudniejszy sport.
Wiesz, ten rower to możesz i pojeździć tu w mieście, i pojechać w góry, i na piwko, i na wakacje, a narty no to tylko na stoku, nie?
Tak, jest na pewno zdecydowanie bardziej uniwersalny, tak? Ale jednak narty są tak niesamowicie już rozwinięte, ta cała kultura narciarstwa jest tak olbrzymia, że podejrzewam, że no trochę jeszcze zajmie, zanim rower im dorówna, ale widać, że no wszystko idzie w tym kierunku.
Dobrze, to dziękuję, że byłeś gościem. Gdzie cię mogą znaleźć w ogóle ludzie?
A, mnie gdzie można znaleźć?
Tak.
W Zakopanem najlepiej. Także preferuję kontakt osobisty, tak? Zbić pionę, pojechać na rower, to przede wszystkim, tak? A jak chodzi o internety, no to można mnie znaleźć na Instagramie. Siara MTB, zapraszam.
Joyride.
Tak jest. No Joyride MTB Academy, to jak już tam wklikacie, no to nas znajdziecie. Joyride.pl.
Jeszcze. Zapraszamy wszystkich na Joyride 2022.
Tak jest, Małopolska Joyride Festival.
To kiedy można wejściówkę kupować?
22 maja w Kruszkowce. Także zapraszam serdecznie. Raz, że można sobie fajnie pojeździć, a dwa, że zobaczyć kupę sprzętu, potestować. Taką koszulkę można sobie też dostać, zapisując się. Dużo fajnych rzeczy, ciekawych.
Tak? Do kiedy właśnie? Można przyjechać i się zapisać na miejscu, czy to już
można,
będą pakiety
tak, no,
sprzedane?
Można, aczkolwiek to jest najdroższa opcja. Im wcześniej się zapisujesz, tak naprawdę, tym lepiej. Można sobie wejść na naszą stronę joyride.pl. Tam wszystko jest opisane.
Dobra, no. Dzięki. I wrócimy z podcastem jeszcze o historii góralstwa.
Góralstwa.
Góralstwa w Polsce.
No to mniejszy tematu to nam może nie brakuje.
No tylko musisz, to trzeba dwóch gości do tego, bo ja sam tego nie pociągnę.
No.
To nie moja strefa wiedzy.
No, to coś wymyślimy. No i na rower się musimy ustawić. Co?
Wreszcie, no po raz, dwa, pięciu latach.
No. Dobra.
Dzięki.
No.
Ciup.
Zdrówko. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been throw it. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been throw it. Never wanted to be